Czy Marta Mitchell miała rację? Przypomnij sobie sytuację, w której powiedziałeś o czymś, a wszyscy inni stwierdzili, że zwariowałeś. Czy kiedykolwiek zostałeś nazwany szalonym, a potem to, co powiedziałeś, okazało się absolutną prawdą? Zdarzyło się to nie tylko jednej kobiecie, ale została ona zdyskredytowana w mediach. Jej imieniem nazwano chorobę psychiczną i przyłożyła rękę do obalenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o Marcie Mitchell w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Marta Elizabeth Beall urodziła się w 1918 roku w miasteczku Pine Bluff w stanie Arkansas. Była jedynaczką, która dorastała na wsi i według wszelkich relacji miała normalne wychowanie i normalne dzieciństwo. Lubiła śpiewać i chciała zostać śpiewaczką operową. W tym celu uczyła się też gry na fortepianie. Następnie uczęszczała do koledżu z nadzieją, że zostanie pielęgniarką. Ale skończyło się na tym, że dwukrotnie zmieniała uczelnię, aż w końcu skończyła na Uniwersytecie w Miami z dyplomem z historii. Podjęła pracę nauczycielki w Mobile w Alabamie, której nienawidziła. To znaczy nienawidziła pracy, a nie miasta. A następnie dostała pracę jako sekretarka w domu Pine Bluff. W Pine Bluff Arsenal, placówce wojskowej, która produkowała bomby i granaty. Jej szefem był generał brygady. W 1945 roku został przeniesiony do Waszyngtonu, gdzie postanowił zabrać ze sobą swoją zaufaną asystentkę Martę. W Waszyngtonie właśnie poznała mężczyznę o nazwisku Clyde Jennings, który był oficerem armii i wkrótce się pobrali. Para przeniosła się do Nowego Jorku po tym, jak Jennings został zwolniony z wojsk. W Nowym Jorku Jennings podjął pracę jako komiwojażer. Para nie zniosła częstych rozstań i wkrótce rozstała się. Już w 1956 roku małżeństwo ich się rozpadło. Wkrótce potem jednak Marta poznała odnoszącego sukcesy nowojorskiego prawnika o nazwisku John Mitchell. I tu historia zaczyna być naprawdę interesująca. John Mitchell był jednym z najlepszych prawników zajmujących się obligacjami komunalnymi w Stanach Zjednoczonych i pracował na Wall Street, przynosząc ćwierć miliona dolarów rocznej pensji pod koniec lat 50., a wtedy to naprawdę coś znaczyło. Dzisiaj wciąż to jest bardzo dużo, ale wtedy to była fortuna. W 1966 roku firma prawnicza Johna Mitchella połączyła się z inną, a on sam został wspólnikiem założycielem. Nowa firma prawnicza nazywała się Nixon, Mudge, Ross, Galtree, Alexander and Mitchell. W tej nazwie nazwisko Nixon oznacza Richarda Nixona, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Mitchell był w rzeczywistości demokratą Kennedy'ego, dopóki nie spotkał Nixona, który przekształcił go w republikanina i szybko się zaprzyjaźnili. Kiedy Nixon ogłosił się kandydatem na prezydenta w 1967 roku, wybrał Johna Mitchella na swojego szefa kampanii. Kiedy Nixon wygrał, wybrał Johna Mitchella na prokuratora generalnego, najwyższego rangą funkcjonariusza organów ścigania w kraju. Para przeprowadziła się do Waszyngtonu i kupiła drogie mieszkanie w eleganckim kompleksie Watergate. Mieszkając w Waszyngtonie i wychodząc za mąż za jednego z najwyższych rangą mężczyzn w rządzie, Marta stała się bardzo znana. Pojawiała się w programach informacyjnych typu talk show i często była pozycjonowana jako pitbull administracji Nixona. Była gotowa powiedzieć coś zawsze o protestujących przeciwko wojnie i innych kwestiach, które męczyły partię republikańską. W 1970 roku była jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Ameryce. Pojawiała się w programach rozrywkowych Love In oraz na okładce magazynów Time i Life. Z czasem Marta rozczarowywała się administracją. Nixon nie ograniczał wojny w Wietnamie. Nie powołał kobiety do Sądu Najwyższego, tak jak zapowiadał. Zauważyła też, że administracja była zbyt zainteresowana karaniem wrogów niż robieniem czegoś pozytywnego dla kraju. Podczas jednego z wielu przelotów prezydenckiego samolotu Air Force One Nixona, Marta, która była na pokładzie, przeszła do sekcji prasowej, aby zagrać w karty z niektórymi dziennikarzami i zaczęła negatywnie wypowiadać się o wojnie, co rozgniewało prezydenta i jego otoczenie. W 1972 roku Nixon mianował Johna Mitchella szefem komitetu do spraw reelekcji prezydenta. W czerwcu 1972 roku para Mitchell and Martha była w Kalifornii na imprezach związanych ze zbieraniem funduszy na kampanię, kiedy pojawiła się wiadomość o włamaniu do biura Partii Demokratycznej w kompleksie Watergate w Waszyngtonie. John Mitchell wydał oświadczenie dla prasy, że jego komitet nie ma z tym nic wspólnego. Jednak jednym z mężczyzn, którzy zostali aresztowani podczas włamania, był James McCord, o którym Martha wiedziała, że był szefem ochrony komitetu, a także został przydzielony jako ochraniarz i kierowca jej własnej córki. Wiedziała, że coś jest na rzeczy. Zadzwoniła do męża i zapytała, dosłownie, dlaczego McCord został wrzucony pod autobus. Martha oświadczyła mężowi, że chce, aby odszedł teraz z polityki i wrócił do prawa. Od tego momentu przestał odbierać jej telefony. 22 czerwca zadzwoniła do Fleda LaRue, który pracował również dla Komitetu Wyborczego i powiedziała mu, żeby przekazał jej mężowi, że musi natychmiast odejść z polityki, a ona przedstawi to w prasie dlaczego. Martha zadzwoniła do waszyngtońskiej reporterki Helen Thomas z United Press i powiedziała jej, że zamierza opuścić męża, jeżeli nie odejdzie teraz z Komitetu Wyborczego Nixona. W trakcie rozmowy telefonicznej, która się nagle urwała, reporterka usłyszała słowa „po prostu uciekaj”, a potem rozmowę przerwano. Próbowała do niej oddzwonić, ale nie mogła się skontaktować. Przez kilka następnych dni nikt nie mógł odnaleźć Marty Mitchell. Kilka dni później znaleziono ją w Winchester Country Club w Nowym Jorku z czarnymi i niebieskimi śladami na ramionach. Opowiadała swoją historię, że były agent FBI o nazwisku Steve King wyrwał telefon ze ściany, gdy mówiła. Próbował przytrzymać ją na łóżku, ale pobiegła do innego pokoju, gdzie ponownie wyciągnął telefon ze ściany. Złapał ją, wrzucił do sypialni i zamknął drzwi. Kiedy próbowała uciec przez balkon, wbiegł do środka, wrzucił ją na ziemię i zaczął kopać. Następnie sprowadzono lekarza, który wstrzyknął środek uspokajający. Pomimo, że afera Watergate była największą wiadomością na świecie, relacja Marty o tym, co jej się przydarzyło, została zepchnięta do działu kobiecego w większości gazet. Po tym, jak wypowiedziała się przeciwko prezydentowi i próbowała opowiedzieć swoją historię, administracja prezydencka rozpoczęła kampanię dyskredytowania jej. Powiedziano mediom, że miała problemy z alkoholem i że przeszła załamanie nerwowe. Padły określenia takie jak niezrównoważony, niesprawny umysłowo. Nikt w mediach nie traktował jej historii poważnie. Kampania dyskredytacji w dużej mierze zakończyła się więc sukcesem. Ostatecznie Nixon został ponownie wybrany na prezydenta, a gdy afera Watergate wyszła na jaw, zrezygnował samodzielnie z prezydentury. Gdyby naród dowiedział się wcześniej o aferze Watergate, gdyby ludzie posłuchali Marty Mitchell, Nixon prawdopodobnie nigdy nie zostałby prezydentem Stanów Zjednoczonych po raz drugi. Mitchell ostatecznie rozwiódł się z Martą, ale w 1974 roku został skazany na karę więzienia. Do dziś pozostaje najwyższym rangą amerykańskim urzędnikiem państwowym, który odbywał karę więzienia. James McCord, jeden z włamywaczy do Watergate, przyznał się w 1975 roku, że historia Marty Mitchell jest prawdziwa. Richard Nixon oczywiście podał się do dymisji. W wywiadzie z Davidem Frostem w 1977 roku powiedział, gdyby nie Martha Mitchell, nie byłoby w ogóle afery Watergate. Steve King, mężczyzna, który uderzył i kopnął Martę, został mianowany ambasadorem USA w Czechach w 2017 roku. Psychologowie kliniczni nazwali to efektem Marty Mitchell, który polega na tym, że klinicysta diagnozuje kogoś jako osobę z urojeniami, podczas gdy w rzeczywistości osoba ta mówi prawdę. Sama Martha zachorowała na raka i zmarła w 1976 roku w wieku zaledwie 57 lat. Na jej pogrzeb anonimowy żałobnik przyniósł kompozycję kwiatową z białym chryzantem, na której widniały trzy słowa. Martha miała rację.